W radiowej dogrywce zagramy sobie w tenisa z niebyle kim, z Radosławem Szymanikiem. Jeszcze na początku tego roku trenerem Davis Cupowej reprezentacji Polski. Witam Ciebie.
Witam serdecznie, witam Państwa.
Zawodnik Lechii Gdańsk w przeszłości, świetny tenisista. Od kilku lat, od około sześciu zdaje się, jak dobrze wyliczyliśmy, na stałe w Stanach Zjednoczonych, no i w takim miejscu, które dosyć złowieszczo prezentuje nam się z perspektywy statystyk tej pandemii, bo to jest, zdaje się, gdzieś niedaleko Nowego Jorku, gdzie jest centrum i zachorowań, i zakażeń.
No tak, no ja mieszkam dosłownie 5 mil, czyli około 8 kilometrów od granicy Nowego Jorku, także jesteśmy blisko tutaj całego tego epicentrum, które jest w Stanach Zjednoczonych.
Jak zmieniło się wasze życie? Czy jesteście w stanie wyjechać do Nowego Jorku, czy to są już strefy pozamykane?
Nie są strefy pozamykane. No zmieniło się o tyle, że żyjemy bez korków tak naprawdę i mamy więcej czasu dla siebie, bo jednak wszystkie ośrodki sportowe są zamknięte przez jakiś czas. W Nowym Jorku były bardzo duże restrykcje w poruszaniu się. Nas to nie dotyczyło. Mieliśmy tutaj możliwość poruszania się. No obecnie też, jakby można powiedzieć, zauważyć można dużo mniejszą aktywność ludzi jeżdżących na ulicach. Aczkolwiek co się zmieniło, to nagle pokazało się bardzo dużo ludzi spacerujących, biegających, uprawiających rekreacyjnie sport, tudzież nawet rodzinnie, indywidualnie, gdzieś tam wokół domów.
Czyli nie ma psychozy?
Czy z mojej perspektywy no nie ma psychozy. Na pewno ludzie są bardziej przytuleni. Widać ludzi w maskach. Jeżeli ktoś się pojawia, zachowują dystans między ludźmi. Tak jak kiedyś podchodziło się, rozmawiało z bliska, no to jednak ten dystans jest zachowany. Nie tylko te przysłowiowe 2 metry, to jest troszeczkę więcej. I to jest takie znamienne, że ludzie chodzą z psem i widzą kogoś po drugiej stronie naprzeciwko siebie, to idą na drugą stronę ulicy. Jak tutaj widać to wyraźnie.
Ale tenis to rywalizacja dwóch, w najgorszym wypadku 4 ludzi, jeżeli to jest debel i są zachowane wszelkie dystanse. W tej kolejności do odmrażania to ta twoja dyscyplina sportu chyba w pierwszej kolejności, bo wystarczy, że 2 ludzi wybierze się na kort, staną po przeciwnych stronach siatki i mogą grać.
Z perspektywy na pewno takiej, to na pewno, jeżeli chodzi o tenis, to tenis jest bezpieczny pod tym względem, bo duża przestrzeń, mało ludzi, oddziela siatka, sport bezkontaktowy. Aczkolwiek jeżeli chodzi o takie rekreacyjne, podstawowe trenowanie, to tak, no, ja widzę duże zagrożenie dla tenisa takiego międzynarodowego, ponieważ jest to związane z ciągłymi podróżami, ciągłym przemieszczaniem się pomiędzy miastami, państwami, kontynentami i tutaj widzę olbrzymie zagrożenie. No a z drugiej strony tak naprawdę tenisiści zawodowi zarabiali tylko będąc na korcie i grając turnieje, wygrywając mecze. No i tutaj to są największe wyzwania dla międzynarodowych federacji, aby utrzymać cały tur, cały cykl turniejów, bo jeżeli to by się posypało, no to tutaj będzie bardzo, bardzo dużo zagrożeń. No już niewątpliwie mogę przejść nawet dalej, bo na takim podstawowym poziomie nawet zawodnicy z miejsca 200-300 bardzo mocno odczuwają te skutki, ponieważ no, koszty trenowania, utrzymania trenerów i sztabów są cały czas podobne, a wpływów nie ma. Ich zarobki, ich to, co mogli zaoszczędzić, no można sobie powiedzieć, że są zdecydowanie mniejsze niż tych czołowych tenisistów świata.
No ale ci czołowi pokazali solidarność. Nowak Dziokowicz zaordynował taką akcję, że udało się, zdaje się, już nawet w tej chwili zebrać kilka milionów dla tych, którzy gdzieś tam z tych niższych miejsc nie mają szans na to, żeby w tej chwili bezpiecznie egzystować.
Bardzo mi się podoba ta akcja i bardzo mi się podoba, że jednak i zawodnicy, i włodarze tych dużych organizacji tenisowych widzą to zagrożenie, że jednak ci czołowi tenisiści są troszeczkę w lepszej, uprzywilejowanej sytuacji i pomagają to nie tylko zawodnicy, ale to też i organizacja Wielkiego Szlema, i ATP, i WTA są w to zaangażowane i część sponsorów tych organizacji. No ale też uważam, że lokalnie władze we wszystkich państwach muszą szukać rozwiązań takich swoich lokalnych, bo niewątpliwie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no tenis będzie się odmrażał lokalnie najpierw. 1-1, 2-2 w deblu, małe rzeczy, granie rekreacyjnie, trenowanie małymi kroczkami. No i oczywiście pewnie w którymś momencie będzie można zrobić małe imprezy, małe turnieje, kiedy wszystko będzie, wszystkie będą regulaminy i reguły przygotowane, żeby bezpiecznie rywalizować, bo na pewno zaczniemy rywalizować, jak to się zdarzy, bez publiczności w pierwszym wydaniu, tak jak już to widzieliśmy teraz w weekend, kiedy Hubert grał w West Palm Beach na tym małym turnieju zorganizowanym na prywatnym obiekcie, prywatnym terenie. Także no tak to będzie wyglądało i myślę, że musimy się przez jakiś czas przygotować do zupełnie innego wymiaru tenisa. Będziemy oglądać tenisy na tabletach, telefonach, w telewizji. Aczkolwiek powiem tak, że z mojej perspektywy, że cieszę się, że takie rzeczy się dzieją i ludzie są spragnieni, bo jednak to jest promocja naszej pięknej dyscypliny i im więcej takich rzeczy będzie się działo i będzie pokazane, że tenis jest bezpieczny, że tenis jest świetną formą rozrywki, rekreacji, to też będzie to dobrze wróżyło na przyszłość.
No i dodajmy, że Hubert Hurkacz wygrał 3 z 4 pojedynków tam na Florydzie, zajął 3. miejsce w tym turnieju, a ten turniej to odbywał się w rywalizacji mężczyzn, rzecz niespotykana, do 2 wygranych setów i do 4 wygranych gemów w każdym secie. To już był turniej komercyjny? To już są te możliwości, że mogą panowie zacząć coś tam zarabiać?
No tak, no to już jest, jak jest transmisja telewizyjna, to był to oczywiście turniej komercyjny. Zależy od twojego rankingu, zależy od wyniku osiągniętego w turnieju, były za to nagrody. Oczywiście nie były to nagrody tych rzędu z wielkiego szlema, ale po pierwsze raz była rywalizacja dla zawodników, mogli się sprawdzić, mogli pograć. Dwa świetny trening. Dla kibiców można było w różne telewizje, w różnych krajach transmitowały to, no i kibice mogli oglądać i to są ważne elementy tego wszystkiego. No i pokazano wszystkim, że w nowej rzeczywistości obecnej można grać w tenisa i bezpiecznie można grać w tenisa i można rywalizować na bardzo dobrym poziomie bezpiecznie w tenisa. To jest dobry znak.
Udało się zagrać Australian Open. Wimbledon już został odwołany. Kolejne przenosiny, jeśli chodzi o termin Rolanda Garrosa. Ten turniej w tej chwili ma zacząć się 27 września, a został, przypomnę, przełożony z maja i czerwca. Natomiast jaka jest kondycja w takim razie twojego turnieju, czyli US Open? On jest ostatni w kalendarzu i to jest dopiero termin przełomu sierpnia i września. Możecie się zmieścić już w ten dobry czas.
Powiem tak, jestem w stałym kontakcie tutaj z różnymi członkami USTA, ludźmi, którzy z tym pracują, no i zdania są podzielone, bo oczywiście są bardzo, bardzo zaawansowane rozmowy ze sponsorami, z telewizją, z różnymi, są różne pomysły, ale tak naprawdę wszystko będzie o wszystkim będzie decydowała możliwość bezpiecznego i swobodnego poruszania się pomiędzy kontynentami, bo to jest największe zagrożenie. No, spójrzmy jeszcze na to takie lokalne zagrożenie tutaj w Nowym Jorku, kiedy Central Park jest zamieniony w szpital polowy, kiedy obiekt tenisowy też jest zamieniony w wielką kuchnię i są łóżka dla chorych na koronawirusa. Także to też jest zagrożenie. No z drugiej strony po tak ciężkim, że tak powiem, przeżyciach przez ludzi tutaj z Nowego Jorku, jeżeli za chwilę powie się, że jest US Open ma być rozegrane, a nie będzie jeszcze do końca spełnionych wszystkich warunków, no to też to będzie bardzo trudna decyzja. Także myślę, że jeszcze włodarze i właściciele tutaj federacji, osoby, które są w to zaangażowane, mają ciężki orzech do zgryzienia, bo z jednej strony wszyscy chcieliby, żeby ten turniej się odbył i żeby zawodnicy mogli bezpiecznie rywalizować, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no bezpieczeństwo przede wszystkim i swoboda podróżowania bezpiecznego będzie decydowała o całej tej sytuacji, bo tak jak włodarze Angaros powiedzieli, że zmieniamy termin i idziemy, to teraz oni też już się przesuwają, czują naciski z międzynarodowych federacji, że za mały, zły termin podali za szybko po US Open, a nawet w ostatnim tygodniu dyrektor Australian Open powiedział, że przewidują taką sytuację i biorą pod uwagę, że Australian Open będzie tylko i wyłącznie dla lokalnych kibiców australijskich, także no jednak jest dużo, dużo, dużo zagrożeń, jeżeli chodzi o ten globalny, taki wielki, wielki tenis na ten moment i tak jak wspomniałem wcześniej, no lokalne granie, małe granie, bezpieczne granie bez publiczności na początek, żeby cały czas pokazywać, to na pewno jest ta droga. Jeżeli zostaną otwarte granice, jeżeli ta sytuacja się uspokoi, nie wiemy, czy zostanie wynaleziona szczepionka, to może wtedy będziemy mogli mówić o powrocie takiego prawdziwego, globalnego, dużego tenisa.
to jest zawodowy poziom, a na tym poziomie bardziej amatorskim. Pracujesz w kompleksie sportowym, interdyscyplinarnym. Zdarza ci się wyjść na kort? Jest taka możliwość?
Nasz obiekt jest zamknięty, tak jak tutaj zresztą wszystkie obiekty, bo to jest rozporządzenie gubernatora. Są zamknięte te obiekty od około 14 czy 15 marca, teraz nie pamiętam, ale jedyne pozwolenie dostały prywatne kluby od początku maja, że można grać na otwartych kortach i też właśnie z przestrzeganiem wielu zasad. Także oprócz tego, że odpowiadam za sport juniorski i tenis juniorski w tym klubie, no to mam też konsultacyjnie pracuję z dużą ilością zawodniczek i zawodników i tak, jestem na korcie, na kortach otwartych. Dosyć dużo czasu spędzam z nimi na zajęciach konsultacyjnych, bo przyjeżdżają do mnie z różnych tutaj części i jestem zajęty.
O kontakty z Polską na koniec zapytam, o kontakty, no z Trójmiastem to może nie, bo ty poszedłeś w wielki świat, zaczynając tę swoją karierę w Lechii Gdańsk. W styczniu, po kilkunastu latach, w dobrej kondycji, na dobrym poziomie, zostawiłeś męską reprezentację w Pucharze Davisa. Twoje kontakty w tej chwili z polskim tenisem, rozstaliście się w zgodzie, czy raczej nie patrzycie w swoją stronę?
Powiem tak, jestem w bardzo bliskim kontakcie z Hubertem Kurkaczem, bo i jego kariera leży mi bardzo na sercu, bo jestem bardzo mocno z nim związany i z jego otoczeniem. Jestem w bardzo bliskim kontakcie z większością naszych polskich zawodników, bo mamy już takie relacje czysto przyjacielsko-koleżeńskie i cały czas mi na tym zależy i chcę, żeby nasz tenis się rozwijał i jestem naprawdę mocno zaangażowany w tą całą strukturę, żeby pomagać naszej tenisowej, w cudzysłowie, młodzieży i naszym zawodnikom, żeby przebijali się do czołówki światowej, bo no tak jak kiedyś, czy to Agnieszka Radwańska, czy Jurek Janowicz, czy Mariusz i Marcin pokazali, że można się przebić i można naprawdę być w czołówce światowej, to uważam, że jest bardzo duży potencjał wśród naszych zawodników po to, aby dojść tam i taka większa grupa ludzi była na świeczniku, żeby można było ich oglądać, żeby oni się tam przebili. Także jestem bardzo mocno zaangażowany w to cały czas.
Bo pierwszym, który postawił tak naprawdę w meczu o stawkę na Huberta Hurkacza, to ty byłeś jako kapitan handicapowej reprezentacji Polski. W Trójmieście mieliśmy mecz z Argentyną bodaj i Kamil Majchrzak już grzał się do tego, żeby wyjść na kort, a ty do singla dałeś nieopierzonego i niżej notowanego Huberta Hurkacza, który w tej chwili plasuje się w czołowej 30 ATP. On ma świadomość tego, że stworzył go trener dawiskapowej reprezentacji Polski?
To jest moim zadaniem. Zadaniem osoby, która właśnie pracuje takie stanowisko selekcjonera, jest zobaczyć takiego zawodnika, jest zobaczyć coś, czego się nie widzi na zewnątrz i trochę zaryzykować, no bo wiadomo, że to się pokazuje na treningach, to jakie się ma podejście do treningów, to się robi, to jest jedno, a potem pokazać to i utrzymać nerwy na wodzy i utrzymać wszystkie parametry gry bardzo wysoko, no jest ciężko. No Hubert pokazał, że potrafi, to też wiadomo, że to jest troszeczkę loteria. Hubert wyszedł i zagrał świetny mecz i prawda jest taka, że potem ja konsekwentnie wierzyłem w niego i w młodych zawodników, że mogą przebić się i ta dwójka, na którą stawiałem, pokazali, że obydwoje są w setce i mają potencjał ku temu, żeby grać. Także no, na tamte czasy dla nich granie w reprezentacji raz to było olbrzymie obciążenie mentalne, dwa, była to olbrzymia szansa i zdobywanie doświadczeń, bo niewątpliwie każdy mecz, który grali, był to o wielką stawkę. Każdy mecz był z wyżej notowanym rywalem, więc wszystko się działo na warunkach, na których oni musieli coś udowodnić sobie, wszystkim, więc nie mieli łatwo i bycie na świeczniku, mając 12 lat, bo obydwoje, i Kamil Majchrzak i Hubert mieli 12 lat, no pokazuje to, że ta droga była pozytywna i obarczona wielkim ryzykiem, ale się udało.
A przy okazji Radosław Szymanik zbudował sobie świetną kondycję, bo po każdym udanym zagraniu wstawał i czynił przysiady, a zatem podczas tych bojów Hurkacza zrobiłeś na przykład tysiąc ileś przysiadów podczas jednego meczu. To też korzyść.
To też korzyść, tak, też korzyść, ale trzeba utrzymywać się w dobrej kondycji.
No tu nie mamy wątpliwości, znakomita sylwetka, znakomita forma człowieka od nas w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam u stóp Nowego Jorku pracującego, no także w zawodowym tenisie. Radosław Szymanik, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Gościem radiowej dogrywki, dzisiaj głos w sprawie tenisa.